I witamy w Szatni FM, Michał Rudnicki. Zwykle w tej audycji poruszamy wątki kulis sportu pomorskiego, trójmiejskiego, ale nie mogłem nie skorzystać z okazji i nie zaprosić dwóch gości, którzy akurat przejazdem byli w Trójmieście. Są z nami Paweł Jańczyk, speaker piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Tomek Dudek, DJ piłkarskiej reprezentacji Polski.
Dzień dobry, witam.
Panowie, co was sprowadza do Trójmiasta?
Męski, klasyczny, weekendowy wyjazd kulinarny. Towarzyski. W ten sposób czasami się spotykamy ze znajomymi i tym razem padło nie na zagranicę, tylko na piękne Trójmiasto. Jesteśmy tutaj od piątku, wyjeżdżamy za chwilę.
Ale szlak doprowadził nas też na wczorajszy mecz koszykówki, tak więc podziwialiśmy.
Także... Sportowe obowiązki też spełnione.
Tak, oczywiście, absolutnie tak.
Tak jest. Kulinaria przede wszystkim, bo zwiedziliśmy kilka przepysznych miejsc, które tutaj serwują przepyszne dania, ale też kosz. To nasza miłość taka stara.
I jak się podobało na treflu Sopot. No mecz może nie był najbardziej emocjonujący, ale takie pierwsze wrażenie.
Super speaker.
Obudziły się dawne wspomnienia, bo w Kielcach też przez chwilę mieliśmy koszykówkę na dużym poziomie, nawet nazywaliśmy to wstępem do NBA, no ale niestety kwestie ekonomiczno-finansowe spowodowały, że jednak na mapie koszykarskiej zostały Kielce wykreślone. Mamy świetną drużynę akademicką, być może kiedyś zagramy mecz między Sopotem a Kielcami, czego życzę.
Myślę, że nie, ale może.
Bardziej optymistą.
Trzymamy kciuki za rozwój koszykówki w Kielcach, ale wróćmy do piłki nożnej, do reprezentacji, no bo termin waszego wyjazdu też nieprzypadkowy. Jesteście świeżo po bardzo dużym wydarzeniu, jakim był mecz Polska-Holandia. Czy emocje już opadły, czy jeszcze gdzieś ten mecz i te poprzednie spotkania eliminacyjne w was żyją?
Emocje opadły chyba i kurz też opadł, bo to mecz był jakby ważny i pod wieloma względami, przede wszystkim sportowym. Chyba zakończył się nieźle, prawda, bo nie przegraliśmy. A to wiadomo, trzeba pamiętać, że reprezentacja Holandii to jedna z czołowych reprezentacji świata nawet. Czy to coś dało? Zobaczymy za chwilę, tak? Zobaczymy w marcu, kiedy będą mecze barażowe z Albanią, a później z drugą drużyną. No na pewno każde wydarzenie, każdy mecz przede wszystkim na Stadionie Narodowym. Myślę, że dla osób, które mają przyjemność przy takim meczu pracować, dla nas także, to jest duże wydarzenie, tak? I mimo tego, że tych meczów mamy już za sobą kilkanaście bądź dziesiąt, to każdy ten mecz jest wyjątkowy, niezależnie czy z Holandią, czy nie wiem, z Nową Zelandią, tak?
Tomek, pytanie do ciebie, bo przy okazji meczu z Maltą był przypomniany taki fragment towarzyskiego meczu sprzed paru lat, kiedy Malta grała, już nie pamiętam z jaką drużyną, gdzie zamiast hymnu Malty został puszczony w początek piosenki Linkin Park. Co jako DJ możesz zrobić, żeby takiej pomyłki na pewno nie popełnić?
Właściwie takich pomyłek w historii sportu było kilka albo kilkanaście i my jako osoby pracujące przy meczach tak naprawdę wielokrotnie sprawdzamy te dźwięki, które mają zostać wyemitowane przed meczem, bo to są próby, po to jest spotkanie z federacją drużyny przeciwnej, żeby wspólnie odsłuchać ten hymn także na stadionie. No i żeby nie było pomyłki, o której piszę, a potem jakby tworzą się anegdotyczne legendy przez wiele lat, że ktoś nie odegrał hymnu Albanii, a Armenii na przykład, bo skrót tych hymnów oficjalnych w skrótach UEFA czy FIFA są bardzo, bardzo podobne. Tak więc cieszymy się, że ani razu przy naszym współudziale w produkcji takiego wydarzenia nie zostało popełnione takie faux pas. Czasami, kiedy gramy na stadionie w Chorzowie, co mnie to cieszy, bo dla mnie jest to pewien etap meczu, gdzie mój puls nie musi być aż tak szybki, wspomaga nas orkiestra wojskowa i wtedy trzymam kciuki za to, żeby panowie mieli odpowiednie nuty przed sobą.
Ale bywały takie momenty, kiedy bardzo mocno się zabezpieczaliśmy przed takimi rzeczami. Zawsze dzień przed, po treningach oficjalnych przychodzi do nas przedstawiciel federacji, z którą gramy, puszczamy mu ten hymn i na początku, ten kilka lat temu jeszcze to nagrywaliśmy telefonem, kamerą i on nam potwierdzał, że tak, to jest ten hymn, że w razie czego, jeżeli to rzeczywiście będzie zły hymn, no to mamy taką podkładkę, tak? No i to jest taki moment też, który Tomek technicznie zabezpiecza w taki sposób, że...
I tu może taka ciekawostka.
Że gramy kilka naraz.
Hymn Polski czy hymn drużyny przeciwnej odgrywany jest co najmniej z trzech różnych urządzeń w jednym czasie, tak?
W razie gdyby...
Gdyby jakieś urządzenie powiedziało, o sorry, teraz nie będę z wami współpracować, tak
czy,
więc...
Czy kiedyś ten trzeci hymn...
Nie, ani razu to się nie zdarzyło, aczkolwiek przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Tak więc jesteśmy przygotowani na to, że hymn poleci nie tylko w sygnale na stadion, ale także do kilku telewizji, które transmitują na przykład to spotkanie.
To jest zawsze taki najważniejszy moment w meczu dla nas, bo możemy się później pomylić przy strzelcu bramki, przy kimś, kto dostanie żółtą kartkę, przy zmianie i to się nic nie dzieje, tak? To zawsze można naprawić, ale jeżeli byśmy pomylili hymny, to jesteśmy wszędzie, na paskach, we wszystkich telewizjach, w portalach internetowych, w Radiu Gdańsk też.
Liznęliśmy troszeczkę tego tematu, jak wygląda wasze przygotowanie do meczu. O tym więcej powiemy sobie w drugiej audycji, ale Tomek wspomniał o Stadionie Śląskim. Większość meczów jest rozgrywana na PGE Narodowym, część na Stadionie Śląskim, ale przecież mamy w Polsce tyle pięknych stadionów. Ja będę trójmiastocentryczny, gdańskocentryczny. Czy nie uważacie, że na tym bursztynku naszym, na Polsat Plus Arenie Gdańsk, też ta reprezentacja mogłaby czasem pograć? No bo Stadion Śląski jest piękny, jest za nim potężna historia, natomiast to nie jest piłkarski stadion. Odległość trybun od boiska, no są one przedzielone bieżnią i tego klimatu może aż tak tam nie ma. A w Gdańsku trybuny zaraz przy boisku. Dlaczego tutaj kadra nie gra?
To nie jest pytanie do nas, ale ja pamiętam jedną z realizacji, gdzie reprezentacja zagrała i gdzie miałem okazję też tutaj współpracować w Trójmieście, w Gdańsku, na tym stadionie. Jeżeli dobrze pamiętam, bardzo fajnie tutaj sama współpraca z operatorem stadionu i jeżeli chodzi o moją pracę, fajne nagłośnienie, dobra akustyka, tak więc liczę na to, że jeszcze kiedyś tu kadra także z nami będzie.
Ale przecież też stadion w Gdańsku ma znacznie piękniejszą reprezentację, bo to oczywiście nazywany jest domem reprezentacji kobiet i szkoda zaburzać w ogóle piękność, która występuje.
Jest domem boisku, reprezentacji kobiet, ale no, na te mecze przychodzi kilkanaście tysięcy, to już mówimy o rekordzie.
Tak jak Tomek powiedział, nie do nas troszeczkę pytanie. Rozumiem, ale nie potrafię odpowiedzieć.
Dobrze, w takim razie teraz chwila przerwy i za chwilę wrócimy, żeby dowiedzieć się więcej, jak wygląda przygotowanie do meczu reprezentacji Polski, speakera czy DJ-a kadry. I wracamy po przerwie. Szatnia FM, Michał Rudnicki, witam Państwa ponownie. Razem z nami niezmiennie Paweł Jańczyk i Tomek Dudek, speaker i DJ odpowiednio reprezentacji Polski. Wracam do pytania, które powoli zacząłem stawiać przed przerwą. Jak wygląda taki dzień meczowy w Waszym wykonaniu, może dzień przedmeczowy, bo to podejrzewam nie jest tylko ten dzień, w którym jest rozgrywane spotkanie, ale te próby przygotowania zaczynają się dużo wcześniej.
To ja może o dniu przedmeczowym, Pawle, a Paweł opowie o dniu meczowym. No i jest w scenariuszu naszych spotkań rozpisany dzień tak zwany MD-1, czyli dzień poprzedzający wydarzenie sportowe i wtedy właściwie cała nasza grupa nazywana przez nas reżyserką spotyka się i tak naprawdę analizujemy to wszystko, co reżyser na dany mecz zaplanował. Począwszy od wejść studia speakerskiego czy studia reporterskiego, wszystkich konkursów, ale także tych dźwiękowych rzeczy, które mają pojawić się na stadionie. I właściwie krok po kroku analizujemy to wszystko, co się dzieje, co się ma dziać w momencie, kiedy bramy zostaną otworzone dla pierwszych kibiców. Najpierw teoretycznie, potem już wszyscy na swoich stanowiskach łapiemy komunikację. No i właściwie wtedy włączamy wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić, jak ten dzień meczowy zostanie przeprowadzony przez nas. Jeśli próby są ok, zamykamy ten rozdział prób i właściwie wszyscy przygotowujemy się na ten najważniejszy dzień, czyli dzień meczowy, który oprócz tego, że mamy gdzieś w głowach, że na próbach wszystko było ok, no to dochodzą pewne emocje, które już staramy się w jakiś sposób w sobie tłumić, tak żeby tylko takie pozytywne akcenty emocjonalne pojawiały się na stadionie.
Tak naprawdę to też trzeba pamiętać, że to nie jest taka zwykła realizacja jak na większości meczów ligowych, tylko od kilku lat robimy, można powiedzieć, taki program telewizyjny, który zaczynamy 2 godziny przed meczem. Mamy studio na murawie z stadionu i w tym studiu 2 speakerów, zazwyczaj jestem to ja i jest to Kuba Kurzela, czyli speaker na co dzień Ruchu Chorzów. Prowadzimy program telewizyjny zapowiadający mecz. Mamy gości, mamy konkursy, mamy statystyki, mamy historyczne mecze i do tego wszystkiego po prostu trzeba się przygotować. Michał Chodorowski, który jest naszym takim reżyserem, przygotowuje wcześniej scenariusz taki sekundowy i wystarczy się go trzymać i będzie wszystko w porządku. Michał też ma z nami spore urwanie głowy, bo zarówno ja, jak i Tomek, jak i Kuba, z jednej strony jesteśmy mocno doświadczonymi osobami, ale z drugiej strony mocno niesfornymi, mam wrażenie, bo każda próba, a mamy ich zazwyczaj 3 w dniu, dzień minus 1 i 2 w dniu meczowym, każda próba wychodzi nam inaczej. Wszystko mamy jakby w głowie, nie jesteśmy takimi zwolennikami nie pisania sobie tekstów. Mamy oczywiście zajawione, że teraz mamy powiedzieć o tym i o tym i zazwyczaj ta realizacja właściwa, czyli mecz, wychodzi jeszcze inaczej. I to jest z jednej strony fajne, bo nie ma nudy, a z drugiej strony czasami Michała, który mamy go na uchu, wprawia w mocne osłupienie i mówi, co wy gadaliście w ogóle?
To jest takie połączenie radia, bo gramy dźwięk, ale także telewizji, bo gramy emisję telewizyjną na telebimach, tak więc, żeby to wszystko, no i głosu gości i tak dalej, żeby to wszystko ułożyć w jedną całość i nie spóźnić się, tak jak Paweł wspomniał, co do właściwie kilku sekund, no bo mecz nie może się rozpocząć później.
Czy kibica, który przychodzi na mecz reprezentacji, który chce zobaczyć Lewandowskiego, który chce zobaczyć bramki dla reprezentacji Polski, interesuje to, co się dzieje przed meczem? Czy oni zwracają uwagę, znaczy absolutnie nie pytam, czy wy tam w ogóle jesteście potrzebni. Nie, chodzi mi o to, czy ten kibic jest zainteresowany tym, co dzieje się dookoła meczu, czyli w wszystkimi stoiskami, malowaniem twarzy, atrakcjami w przerwie i również tym programem emitowanym, przygotowywanym przez was?
Odpowiem klasycznie, to zależy. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na stadionie, na przykład w stadionie narodowym, który robi wrażenie, jeżeli się na nim nie było wcześniej, to pewnie nie, bo on pewnie od razu leci na trybuny, robi sobie, widzimy to też, tak, robi sobie milion zdjęć. Jestem przekonany, że w czasie meczu nawet nie bardzo patrzy na to, co dzieje się na murawie, tylko jest cały czas rozproszony tym i zainteresowany tym wszystkim, co się dzieje dookoła, a dzieje się tam dużo. Ale jeżeli ktoś jest już drugi, trzeci raz i zazwyczaj też przychodzi wcześniej, bo przynajmniej na Stadionie Narodowym kibic jest tak nauczony, że przychodzi te 2 godziny przed meczem, to moim zdaniem trzeba mu dać jakąś alternatywę do tego, żeby nie siedział na telefonie i nie marzł, tylko żeby mógł się czegoś dowiedzieć. I to też nie jest nasz pomysł. My nie odkryliśmy absolutnie Ameryki, tylko tak się dzieje na całym świecie, na dużych wydarzeniach sportowych, że te 2 godziny przed meczem kibic jest już zaopiekowany, między innymi tym, co my produkujemy. Filmami, statystykami, konkursem, głupim żartem w cudzysłowie i tak to musi chyba wyglądać, tak to robimy.
Ale to jest dobre pytanie, po co jest ta robota? Tak naprawdę po to, żeby wprowadzić fana, osobę, która po raz pierwszy, po raz setny jest na meczach, w dobry nastrój. Właściwie to, co wszystko robimy, jest neutralne albo pozytywnie odbierane, tak? I właściwie od momentu skanowania biletów kibic musi się poczuć jak u siebie w domu, że jest częścią tego widowiska, tak? Więc te scenariusze też są tak pisane, żebyśmy my nie byli jakimiś tam aktorami na jakiejś scenie, a za chwilkę jeszcze więksi aktorzy będą odbierali statuetki Oscara za swoją piękną grę, ale właśnie to jest istota. Ty na sektorze D17, na miejscu trzecim, też jesteś częścią tego widowiska i my to wszystko chcemy wprowadzać do tej zabawy, która rozpoczyna się przed meczem.
Pamiętajmy też, że na stadionie to nie tylko kibice, którzy siedzą i marzną na krzesełkach, tylko jest kilka tysięcy w tak zwanej strefie hospitality, tam są telewizory i tam ten nasz sygnał, który produkujemy na Telebimy, też jest nadawany.
Ale nikt nie marznie, jest muzyka, wszyscy tańczą,
tak, kibicują. Okay, no to wtedy tak.
No właśnie, skoro wywołałeś swój temat muzyki, czym kierujesz się, przygotowując playlistę na taki mecz? I w ogóle jaka jest rola DJ-a na meczu piłkarskim? Jest to troszeczkę coś innego niż, powiedzmy, na, nie wiem, siatkówce, gdzie co akcję musi lecieć.
Mam wrażenie, że Michał cały czas mówi, że my nie jesteśmy tam potrzebni.
Nie, absolutnie. Nie, właśnie chcę tę waszą rolę pokazać dla osób, które być może się zastanawiają nad DJ, na piłce, no leci sobie tam jakaś muzyczka.
Skąd pojawił się w ogóle pomysł muzyki na stadionach? To jest dobre pytanie. Lata temu, nie wiem, 20-30 lat temu, pewnie starsi kibice pamiętają, mecze ekstraklasy. Ja pamiętam, bo byłem wtedy młodym chłopakiem pracującym też w rozgłośni radiowej, który miał dostęp do muzyki i którego poproszono o to, żeby właściwie wprowadzić miłą atmosferę przed meczem. I wtedy nie grało się z playlist ani nic niczego, tylko po prostu z kasety, którą nagrywało się dla klubu sportowego i tam może w międzyczasie jedna reklama gdzieś została wyemitowana. Tak jak słusznie zauważyłeś, mecze piłkarskie to jest zupełnie inny klimat niż szybkie mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Tutaj mamy tak naprawdę wprowadzić atmosferę, czyli dopingować kibica do tego, żeby poczuł w jakiś sposób podprogowo, że jest już bardzo blisko wydarzenia, które tak naprawdę ma w nim odpalić te pozytywne emocje. Często dostaję takie pytanie, czy ja gram dla chłopaków, którzy się rozgrzewają. Czy, nie wiem, Robert Lewandowski zamawiał u mnie piosenki, tak? No, Robert, no, może parę razy zagraliśmy utwór, który gdzieś tam Robert miał na swojej playliście, ale często Wojtek Szczęsny, który miał tak zwane dobre muzyczne podejście, no bo przecież żona w tej branży, podsyłał mi na przykład premierę utworu żony, tak? No i wtedy widzieliśmy też na social mediach, że Marina uśmiechała się, no bo mówię, okej, no miałam...
Wreszcie ktoś tego słucha.
12, no i to od razu 70 tysięcy ludzi na żywo, tak?
Tak, ale tak na poważnie. Właściwie są tak zwane te arena hits, gdzie od lat nazywane są hymnami, nie wiem, piłkarskimi tylko. Z nich warto korzystać, ale warto też wychodzić krok do przodu, czyli jednak ta praca DJ-a na stadionie to bardziej kreacja, dostosowanie pewnych dźwięków do sytuacji. Często możemy proponować tak zwane te jingle gole, które są teraz właściwie na całym świecie emitowane i to jest jedyny moment w ciągu meczu, kiedy DJ może coś zagrać. Ja miałem takie szczęście, że kiedyś realizowaliśmy mecz Polska Wyspy Owcze, 10-0 było i 10 razy w ciągu...
To był San Marino.
San Marino.
San Marino. I 10 razy mogłem zagłuszyć swoją pracą ten jingle goal.
Też jest ważne, że też nie gramy, brzydko mówiąc, byle czego, tylko każdy utwór, szczególnie jeżeli gramy na przykład z reprezentacjami, które wymagają politycznej poprawności z różnych względów, na przykład z Izraelem, to nie bierzemy pierwszej z brzegu piosenki, tylko ona jest naprawdę mocno przez nas. To nie jest tak, że my mamy nad sobą cenzurę, absolutnie nie, ale przez nas uważamy się, że jesteśmy odpowiedzialni odpowiedzialnymi osobami i grając, nie wiem, francuski hip-hop, jednak go wcześniej odsłuchujemy, o czym oni tam śpiewają. Żeby nikt do nas po prostu później nie miał jakichkolwiek pretensji, o cokolwiek.
Mówimy o politycznej poprawności, mówimy o dobrych emocjach wśród kibiców, ale nie zawsze tak jest. No i o tym ostatnim meczu Polska-Holandia od strony kibicowskiej porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie. Szatnia FM, wracamy po przerwie. Michał Rudnicki, z nami wciąż speaker i DJ piłkarskiej reprezentacji Polski, Paweł Jańczyk i Tomek Dudek. Paweł, też prowadzisz kursy dla speakerów pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiem, bo sam brałem w takim udział i mnie również szkoliłeś. Jest tam dużo o zachowaniach speakera w trudnych sytuacjach, bo kiedy mecz sobie idzie, piłkarze grają, kibice kibicują, wszystko jest okej, to nie ma żadnego problemu. Ale co się dzieje, kiedy na przykład kibice zaczynają rzucać racami na boisko, tak jak to miało miejsce podczas meczu Polska-Holandia.
Trzeba pamiętać, że właśnie rolą spikera, najważniejszą rolą spikera jest zadbanie o bezpieczeństwo. Tutaj to, co mówiliśmy wcześniej, że ja mogę się pomylić w strzelcu bramki i w czymkolwiek innym około sportowym, ale nie mogę się już pomylić w sytuacjach zagrożenia, ewakuacji, odpukać ładunków wybuchowych, rasistowskich okrzyków, czy rzucania, czy odpalania w ogóle pirotechniki, która prawnie jest zakazana. To nie ja wymyśliłem sobie, że ona jest zakazana, czy nie wymyślił sobie tego Polski Związek Piłki Nożnej, czy ktoś inny, po prostu prawnie jest to zakazane i rolą spikera w momencie zauważenia bądź dostania sygnału od kierownika bezpieczeństwa o sytuacjach niezgodnych z prawem, które dzieją się na meczu, jest reakcja. Tych reakcji mamy kilka poziomów, kilka sposobów, ale po prostu trzeba zareagować. Jeżeli kibice rzucają racami, to ja, mając świadomość, że mimo tego, że ja im powiem, żeby nie rzucali, to oni tego nie przestaną robić, tak? Ale muszę zareagować, muszę powiedzieć, co za to grozi, muszę powiedzieć, że jest to zakazany czyn i tak też robiłem i było to pierwsze zdarzenie chyba, albo jedno z niewielu w mojej historii kilkudziesięciu meczów reprezentacji Polski, kiedy musiałem się odzywać na meczu z Holandią ostatnio.
Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co się dzieje na trybunach podczas meczów piłkarskiej reprezentacji Polski? Bo przez ostatnie lata mówiono o tym, że to jest stypa, że tam jest za cicho, że tam nie ma dopingu. Teraz, kiedy wróciły tak zwane zorganizowane grupy, no to od razu zaczęło się od dosłownie dymu. Jak można to wypośrodkować? A może nie trzeba tego wypośrodkowywać? Jak uważasz?
Ja też jestem kibicem. Jestem z Kielc, chodzę na mecze od zawsze i też oczywiście uwielbiam to, co dzieje się na trybunach, nawet jeśli to jest delikatnym naginaniem prawa, tak? Ale też musimy sobie rozróżnić mecz ligowy od meczu reprezentacji na tym poziomie, na którym go teraz obserwujemy. To nie są lata 80. ani 90., tylko to jest rok 2025. Mamy przepiękne stadiony i mamy znakomitych zawodników, którzy grają na tych meczach. I tak jak jestem w stanie przyjąć argumentację, że w ekstraklasie, nie wiem, odpalamy race, jest tak, a nie inaczej, bo poziom na boisku jest średni, tak? I trzeba sobie czymś zająć głowę, żeby się nie wynudzić na tym meczu. Tak ta argumentacja do mnie nie trafia, jeżeli chodzi o mecze reprezentacji Polski, bo mamy w naszej kadrze najlepszego zawodnika w historii, podejrzewam, że lepszego nie będziemy mieli. Mamy przeciwników najlepszych na świecie, bo graliśmy przed chwilą z Portugalią, graliśmy z Chorwacją, jest Ronaldo, Modric, graliśmy z Holandią teraz, gdzie tam tych zawodników czołowych, idoli wielu dzieciaków i dorosłych jest mnóstwo. I ludzie chyba na nich przychodzą przede wszystkim. I to, że na każdym meczu jest komplet. To, że na każdym meczu by był stadion dwukrotnie większy, to też byłby komplet. To jest odpowiedź na pytanie, czy wcześniej było źle. Czy była stypa? Pewnie dla kibiców przyzwyczajonych jakby fantastycznego dopingu, nie wiem, na Lechii, na Koronie, na Legii i wszędzie indziej. Tak, była stypa, ale ja nie uważam, że to była stypa, to jest po prostu inny mecz. To jest inny gatunkowo mecz. Tutaj przychodzimy na sport, tu przychodzimy na gwiazdy, które biegają po boisku. Tu widzimy po każdym meczu mnóstwo zadowolonych kibiców. To nie jest tak, że ci ludzie wychodzą z meczu i mówią, ale było nudno, w ogóle bez sensu, nigdy nie przyjadę. Nie. Oni wychodzą z każdego meczu i się cieszą, że widzieli Lewandowskiego, że widzieli Ronaldo, że robili z nim to ziół i przychodzą na następny raz, bo gdyby było nudno, ten stadion istnieje, nie wiem, 15 lat, to on by teraz był pusty. A nie, on jest za każdym razem napełniony. Czy gramy z Nową Zelandią, czy gramy z Holandią. Pewnego rodzaju, ja też nie chcę się tutaj, bo nie jestem upoważniony do tego, żeby jakby oceniać tę sytuację, która się wydarzyła, ale będę bronił tego, że na kadrze nie ma stypy. Jest inaczej po prostu. Tam nie ma rzeczywiście zorganizowanego dopingu, chociaż ostatnio już było to stowarzyszenie, które powstało, już jakby pracuje coraz lepiej, ale może to nie jest potrzebne. Tak jak mówię, ja nie widzę tam smutnych ludzi. Smutnych ludzi widzę w internecie, którzy to później oceniają, tak? Ale w internecie dzieją się różne rzeczy i na to bym nie patrzył.
To pomówmy może jeszcze o tych przyjemnych aspektach, żeby nie było, że cały czas pytam was, po co wy tam w ogóle jesteście, albo pytam o trudne sprawy. Jak to jest móc krzyknąć, że bramkę strzelił Robert Lewandowski, albo bramkę w meczu z Holandią strzelił Kuba Kamiński, albo jak to jest w takim ważnym meczu móc zagrać dżingiel po bramce? Co czujecie w takich chwilach?
To ja może zrobię wstęp. To jest naprawdę wspaniała chwila. Właściwie wymarzone miejsce dla DJ-a czy speakera. czasem po meczu mówię, pewnie ze 100 osób albo i 1000 chciałoby być na moim miejscu i zawsze bardzo chylę czoło, że kiedyś dawno, dawno temu ktoś wynalazł takiego Tomka, zaufał mu i może być w tym miejscu. Jeśli pytasz o emocje, to być może Paweł tego ze skromności nie powie, ale to są wielkie emocje. Ja widziałem kiedyś na meczu, że po bramce polskiej reprezentacji on po prostu się popłakał.
Była taka sytuacja na meczu, mimo że jestem, uważam się za doświadczonego spikera, może jednego z najbardziej doświadczonych w kraju, pod kątem reprezentacji na pewno. I tych bramek wykrzyczanych Lewandowskiego, Ronaldo i innych mam, chociaż też kiedyś powiedziałem, że Cristiano, z tych emocji właśnie, mimo że jestem doświadczoną osobą, to powiedziałem, że to nie zostało wyłapane. Tomek to tylko wyłapał. Była wtedy duża wrzawa na stadionie. Powiedziałem, że bramkę dla reprezentacji Polski strzelił Cristiano Ronaldo, tak? I to pokazuje, jakie to są duże emocje nadal dla mnie, starego człowieka. Ale są takie sytuacje. To pamiętam, że to był mecz ze Szwecją na stadionie śląskim w Chorzowie, który dawał nam awans do Mistrzostw Świata. I zawsze jak jesteśmy z Kubą Kurzelą, pracujemy, to sobie tam gramy w papier, kamień, nożyce, kto robi pierwszą celebrację, kto drugą i tak dalej. I moja bramka była na 2-0, strzelił ją Piotr Zieliński i naprawdę wtedy ta atmosfera na stadionie śląskim, taka oczekiwania, że to będzie zwycięstwo, fajny przeciwnik, Zlatan Ibrahimowicz na boisku i my strzelamy drugą bramkę i ten kocioł czarownic jak odpowiedział, to jest gdzieś na moich social mediach, może sobie ktoś poszukać, znaleźć, jak odpowiedział, to wbiło naprawdę w tą murawę, jak staliśmy na dole i wtedy się popłakałem. Jakby nie potrafiłem tego sobie wytłumaczyć później, dlaczego tak się wydarzyło, bo tych bramek mam mnóstwo na swoim koncie, wykrzyczanych, ale wtedy się coś takiego wydarzyło, że to chyba poszło. I naprawdę ta odpowiedź kibiców była wtedy taka mocno kosmiczna. Od tamtej pory nie dam złego słowa powiedzieć na Stadion Śląski w Chorzowie, bo mimo że jestem zwolennikiem grania na Narodowym, a nie na Śląskim, ale tamta sytuacja jakby pokazała, że ten Śląski też potrafi zrobić bardzo dobrze.
Tomek wspomniał o tym, że fajnie, że ktoś kiedyś postawił na takiego Tomka i że takich osób, które chciałyby być na waszym miejscu, są pewnie tysiące. Co można zrobić, żeby zacząć swoją drogę, żeby może kiedyś, za lat 20 albo 10 albo 15 być takim Pawłem, takim Tomkiem. Jakie kroki trzeba podjąć, co trzeba umieć? Szkół żadnych nie ma. Są kursy, ale to też nie jest wszystko.
I teraz rozpoczniemy optymistycznie. To na pewno się stanie. Wymiana pokoleń. Jak w każdej branży tak zwanej rozrywkowej, kiedyś przyjdzie czas na to, żebyśmy my usiedli na trybunach, a żebyśmy...
Byli mentorami.
Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o bycie DJ-em, to tutaj chyba trzeba po prostu mieć świadomość muzyczną i odszukać w sobie pewną kreację na to, jak ma wyglądać dźwiękowo taki mecz. Oczywiście, jeżeli mieszkacie w ośrodkach, gdzie jest sport, kiedyś ktoś mi powiedział, nieważne w której lidze grasz, ale ważne, że grasz. Czyli jeżeli jest to czwarta, trzecia, druga, ekstraklasa, czy jest to koszykówka, siatkówka, piłka nożna, nieważne. Ważne, żeby rozpocząć. I wtedy, jeśli jest ten promyk kreatywności, to na pewno są osoby, które podróżują po Polsce i wyłapują takich ludzi i potem jest tak, słuchaj, no gramy w Gdańsku, no z kim możemy współpracować? No oczywiście.
Jest mi Kaś. Nie, po prostu trzeba jakby, podsumowując, już kończąc, bo my jesteśmy gadułami, myślę, że moglibyśmy kolejną godzinę gadać.
Ale... Żeby wam pociąg nie uciekł.
Tak jest, ale po prostu trzeba chcieć i trzeba nie naśladować nikogo innego, a na pewno nie tak jeden do jednego, mamy takie przykłady w naszym kraju, tylko po prostu być sobą i chcieć i mieć swoje pomysły i fajnie je wdrażać w swoich organizacjach, w których pracujemy, czy w koszykówce, czy w piłce ręcznej, czy w piłce nożnej, nawet jeżeli to jest A klasa, B klasa i tak dalej, to nie bójmy się bawić tym wszystkim, co można i co można legalnie zrobić z mikrofonem, z muzyką na stadionie, hali, torze żużlowym, czy wszystkim innym, tylko po prostu trzeba chcieć i kiedyś zdarzy się tak, że taki Jańczyk czy Dudek zadzwoni już takim mocno starczym głosem i powie, bo ja już nie daję rady.
Na pewno się zdarzy, bo marzenia także i w sporcie się
tak jest,
spełniają.
Tego życzymy.
Dziękujemy panom bardzo, życzymy w takim razie, żebyście podczas meczu z Albanią mieli dużo okazji do zdzierania gardła, do zdzierania tego hebelka, do odpalania gold jingles. No i co? Oby wszystko było dobrze i na boisku, i na trybunach, a wam w Kielcach też życzymy powodzenia. Korona świetnie sobie radzi, więc poza meczami z drużynami z Trójmiasta wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś na meczu reprezentacji na waszym pięknym bursztynowym stadionie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli Paweł Jańczyk i Tomek Dudek. Michał Rudnicki. Do usłyszenia za tydzień.